Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest profesor Michał Woźniak. Człowiek wielu talentów, wykładający to, w czym jest mistrzem, między innymi w Japonii, we Włoszech, oczywiście także w Gdańsku. Ja przedstawię pana profesora tym najnowszym, można powiedzieć, tytułem, ostatnim, czyli laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych za wybitne osiągnięcia naukowe. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
I zapytam od razu, bo myślę, że będziemy rozmawiali o takich raczej przyjemniejszych stronach życia, o molekularne mechanizmy sygnalizacyjne stresu oksydacyjnego. Cóż to takiego?
Stres oksydacyjny jest towarzyszącym nam ubocznym elementem naszego życia w atmosferze, która zawiera tlen. Gdyby tlenu nie było w naszej atmosferze, nie mielibyśmy czym oddychać. Ale tlen jest też rodnikiem, o czym się nie pamięta albo nie wie. I dzięki temu, że jest rodnikiem, przyspiesza reakcje utleniań, które służą wszystkim komórkom i naszym organizmom pozyskiwanie energii, a więc jest niezbędny dla życia.
Czyli, no nie wiem, tak mówmy po naszemu, tak bardziej może zrozumiałym językiem. Na przykład jest jakiś mechanizm, który sygnalizuje, że mam ja, siedzący tutaj, ostre zapalenie trzustki na przykład?
Niestety jedynym mechanizmem, który możemy, że tak powiem, odebrać i przekazać jako pacjent doktorowi, to jest bardzo silny ból. Ostre zapalenie trzustki jest jedną z chorób, która ma podłoże wolnorodnikowe i niestety dotyczy to populacji ludzi, którzy uwielbiają bardzo mocne alkohole.
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, jest to, można powiedzieć, choroba, czyli ostre zapalenie trzustki ludów północy, które piją wódkę, bo wiemy, że piją wódkę, a mniej takich objawów znajdziemy na południu, tam, gdzie pije się wino. Dobrze rozumiem?
Bardzo dobrze, chociaż nie do końca, dlatego że etiologia ostrego zapalenia trzustki jest inna w przypadku alkoholu etylowego, czyli krótko mówiąc popularnie wódki, a inna u społeczności, które jedzą dietę śródziemnomorską, ale piją wino. W tamtych z kolei rejonach występuje ostre zapalenie trzustki rzadziej niż na północy i wywołane jest kamicą dróg żółciowych.
No, a jak to jest na przykład z dietą na Dalekim Wschodzie? Bo wspominał pan na przykład o długowieczności Japończyków, którzy żyją tym dłużej, im dalej, im do baz amerykańskich, czyli do fast foodów i Coca-Coli.
Znakomita uwaga. Wydaje się, że w społeczności Japończyków ta choroba nie powinna występować. Tym niemniej nie zapominajmy, że Japończycy piją wino ryżowe sake, które wcale nie jest takim bardzo słabym winem. To jest jedna sprawa. Druga, jeśli popatrzymy na te społeczności japońskie, które tak jak na Okinawie żyją nieprzeciętnie długo, nawet w porównaniu do Japończyków z innych wysp, takich jak Honsiu, to bliskość naszej diety, czyli diety zachodniej, bogatej w tłuszcze i bogatej w węglowodany, czyli w cukry, sprzyja powstawaniu właśnie też ostrego zapalenia trzustki.
Myślę, że w takim razie już na tyle zniechęciliśmy Państwa do alkoholu, bo my nie możemy tutaj za bardzo propagować tego trunku pod każdą postacią przed godziną 23. W związku z tym mogę zapytać Pana o winne preferencje chyba. bo w tym momencie już nikt nie będzie chciał chyba tego wina pić za dużo, bo jest pan koneserem wina.
Zgadza się. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem koneserem wina. Uwielbiam i wina włoskie, hiszpańskie, portugalskie, zwłaszcza czerwone wina, bo tak się składa, że ludzie, którzy korzystają z uroków czerwonego wina, mają mniejszą zapadalność na zawały serca, udary mózgu. To się nazywa w przypadku zawału serca paradoksem francuskim. Francuzi żyjący na południu kraju w porównaniu do Amerykanów, mających prawie identyczną dietę, dzięki spożywaniu regularnemu, ograniczonym, przyznam się, zakresie czerwonego wina, mają mniejszą zapadalność na choroby układu krążenia i zawały serca. A więc czerwone wino zawiera przeciwutleniacze i cząsteczki długowieczności.
Co to znaczy ograniczone używanie?
Myślę, że to trzeba doprecyzować, czyli nie przekraczać kilku lampek. Oczywiście wiemy, co to znaczy lampka czerwonego wina dziennie. Dla kobiet określiłbym to połowa dawki, którą dżentelmeni spożywają.
Rozumiem. Wspominał pan, że na uczelniach włoskich, tam też pan wykłada, jest przy lunchu takie stoisko, gdzie jest woda gazowana, niegazowana, wino białe i wino czerwone. Tak po prostu sobie normalnie.
Tak jest. I tym się różnią stołówki studenckie w Italii od naszych. Tam młodzi ludzie ale już dorośli, prawda, bo oni mają skończone tam 18 lat, od początku są wychowywani w tradycji wspaniałej picia wina do posiłku, które to picie wina jest elementem ich kultury. Trzeba pamiętać, że południe Włoch było kiedyś częścią Wielkiej Grecji i stamtąd też przyjęła się taka wspaniała tradycja sympozjonu. Dla mnie jako naukowca sympozjon, czyli sympozjum naukowe, w myśl tradycji starożytnych Greków zawsze wiązało się z ograniczoną, ale istotną konsumpcją wina.
Panie profesorze, wspomniał pan, że lubi pan wina włoskie, no to oczywiste, francuskie, hiszpańskie, portugalskie, ale jakoś cicho o tym Nowym Świecie, na przykład o winach chilijskich pan nie wspomniał.
Wina Nowego Świata potrafią być wspaniałe, ale to nie są te wina, które wydała nasza wspaniała Europa. Popatrzmy na Malbec. Wspaniałe Vin Noir, które było winem królewskim w XIII wieku, jeszcze przed Tokajem. Malbec, który produkuje się na południu Francji, w regionie Cahors, jest, w mojej opinii prywatnej oczywiście, o niebo lepszy od Malbeca, wspaniałego zresztą, argentyńskiego. To są dwa różne wina.
I muszę się z tym zgodzić.
To bardzo się cieszę.
Nawet niektórzy mówią o uczuleniu właśnie na te wina z Nowego Świata, bo one chyba jakoś tam troszeczkę są podrasowywane momentami. Nie zawsze jest to taki naturalny proces, jaki jest w Europie.
Myślę, że też o jakości wina decyduje terroir, czyli to wszystko, co jest w ziemi i w powietrzu, o czym zresztą przekonaliśmy się po ostatnich pożarach w Kalifornii, które fatalnie wpłynęły na jakość czerwonych win. Dowiedzieliśmy się niedawno, że istnieje glukozylotransferaza, taki enzym, który łapie cząsteczki dymu i wbudowuje do cukrów winie. Ta reakcja jest fantastyczna w przypadku dobrej whisky, natomiast w przypadku wina rzadko skutkuje czymś oryginalnym, może z wyjątkiem Lacrima Jesu Christi, czyli wina produkowanego na stokach Wezuwiusza, które rzeczywiście ma troszeczkę taki dymny posmak i ma się wrażenie, że siedzi się na stoku Wezuwiusza i patrzy na Zatokę Neapolitańską.
Ale jak już mówimy, panie profesorze, o takich elementach, które wpływają na jakość wina, nie tylko na jakość wina, na w ogóle na nasz organizm, to też mi się przypomniało, jak opowiadał pan o paleniu papierosów i o tym, że palacze próbują zredukować pewne niedobory, które powoduje palenie w ich organizmie, jedząc marchewkę, a to podobno niedobrze.
Bardzo niedobrze. Chodzi tutaj konkretnie o karoten, który jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem i generalnie palacze mają pewien deficyt witamin. W przypadku karotenu badania uczonych z Finlandii wykazały na nasiloną tendencję do występowania nowotworów płuc u palaczy, którzy zawierają albo suplement, czyli karoten, albo jedzą marchewkę. Także należy się tutaj nad tym pochylić i być ostrożnym.
W ogóle powiedział pan profesor, że właściwie wszystko jest dla ludzi, tylko w odpowiednich ilościach.
Zgadza się. Myślę, że głównym problemem naszej cywilizacji jest dieta, gdzie ilość tłuszczy i cukrów kilkakrotnie przekracza dozwolone i akceptowalne przez nasze organizmy normy. I to jest powodem narastającej epidemii otyłości u dzieci i młodych dorosłych. To jest prawdziwa dżuma XXI wieku.
I o tym też pan profesor mówi do słuchaczy czy uczniów kolegów medycznych, które są w Sopocie.
W Sopocie to już tak od 10 lat edukuje młodzież sopocką, a w roku ubiegłym zaczęliśmy w ramach naszej uczelni edukację dzieci z Pomorza. Bardzo się cieszę, że uczestniczą w zajęciach także nasze dzieciaki z pierwszego liceum LO w Kartuzach. I mamy w tej chwili bardzo piękną grupę, około 300 uczestników Pomorskiego Koledżu Medycznego. Mam nadzieję.
To przyszli studenci Uniwersytetu Medycznego?
Tak zakładamy. Nie tylko studenci, ale i być może przyszli nobliści. Ale to, co jest chyba najważniejsze, to przekazanie im wiedzy na temat możliwości przeżycia, nie będę tutaj przesadzał, 100 lat w zdrowiu i zadowoleniu.
No i w tym jest pan mistrzem, ale nie tylko, jak już mówiłem, jest pan koneserem wina, rozmawialiśmy o tym. Fascynuje pana historia Dalekiego Wschodu, mówiliśmy sporo o Japonii, bo tam też prowadzi pan zajęcia. Tylko Japonia, czy też...
Japonia i Chiny, ale bardziej Japonia. Japonia wzięła się z takich...
A mnie z kolei Chiny, mnie się bardzo podoba z kolei lotnisko w Nagoi, na którym się ląduje po prostu z morza.
To jest innowacja, bo krótko mówiąc, zrobiono sztuczną wyspę i to jest bardzo, bardzo piękne lotnisko. Szybko dociera się do centrum, właściwie w ciągu kilkunastu minut i to jest piękna sprawa.
Tylko problem dojechać, na przykład ja musiałem dojechać autobusem do Hamamatsu i wszystko było krzakami. Nie byłem w stanie kupić sobie biletu na autobus.
To jest sprawa organizacji, tak mi się wydaje. Natomiast chciałem powiedzieć, że moja fascynacja Japonią ma korzenie w moim mistrzu, czyli profesorze Mozołowskim, który był adiutantem marszałka Piłsudskiego, a brat marszałka, Bronisław, został Japończykiem. I do dzisiaj w Yokohamie żyją potomkowie Bronisława Piłsudskiego. Myślę, że te korzenie japońskie naszej i dyplomacji okresu międzywojennego mają jeszcze dalszy historycznie kontekst, mianowicie uczelnia, którą było Gimnazjum Akademickie Gdańskie, wydała pierwszy nowoczesny podręcznik anatomii przetłumaczony na język japoński w XVII wieku.
Ja myślę, panie profesorze, że my powinniśmy się częściej spotykać na antenie Radia Gdańsk i opowiadać o pana fascynacjach, bo to jest rzeczywiście bardzo wielowątkowa fascynacja, wielowątkowa historia. Ponieważ było o Japonii, musimy kończyć, ale jeszcze zapytam o muzykę, bo jest pan również pasjonatem muzyki. Jest pan w stanie wytłumaczyć fascynację właśnie Dalekiego Wschodu, Japonii, Chin, chociażby muzyką Fryderyka Chopina? Wysiadam na dworcu w Hamamatsu, słyszę poloneza Adur Chopina. Wchodzę do sklepu z płytami, wielki Rafał Blechacz na całą ścianę. U nas tego nie ma.
Odpowiem bardzo tak prosto i nieskomplikowanie. Mój przyjaciel japoński, profesor Takashi Wakabayashi, kiedyś oglądając program telewizyjny w Polsce, zwrócił uwagę na przemawiającą żonę generała Andersa i powiedział: słyszę śpiew ptaka. Ten wschodni nasz polski akcent wzbudził w nim zachwyt. A więc Japończycy mają wyczucie muzyczne i takiego liryzmu i romantyzmu właśnie w muzyce. Stąd też ta chyba ich fascynacja.
Powrócimy jeszcze do spotkania z panem profesorem na pewno nie raz, nie dwa. A gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był profesor Michał Woźniak. Ostatni tytuł podaje: laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2017. Fascynujący się dobrym winem, kulturą Dalekiego Wschodu i oczywiście muzyką. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.